Psalm 42. Przewodnikowi chóru. Pieśń pouczająca synów Koracha. Jak jeleń pragnie wód płynących, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego. Kiedyż przyjdę i ukażę się przed obliczem Boga? Łzy moje są mi chlebem we dnie i w nocy, gdy mówią do mnie co dzień, gdzie jest Bóg Twój? Wspominam to z wielkim rozrzewnieniem, jak chodziłem w tłumie, pielgrzymując do domu Bożego, wśród głosów radości i dziękczynienia tłumu świętującego. Czemu rozpaczasz, duszo moja, i czemu drżysz we mnie? Ufaj Bogu, gdyż jeszcze sławić Go będę. On jest zbawieniem moim i Bogiem moim. Dusza moja smuci się we mnie, dlatego wspominam Cię z krainy Jordanu i szczytów Hermonu, z gór Misar. Głębina przyzywa głębinę w odgłosie wodospadów Twoich. Wszystkie nawałnice i fale Twoje przeszły nade mną. Za dnia wyznacza Pan łaskę swoją, a w nocy śpiewam Mu pieśń, modlę się do Boga życia mego. Mówię do Boga, skało moja. Dlaczego zapomniałeś o mnie? Dlaczego posępny chodzę, gdy trapi mnie nieprzyjaciel? Jest mi tak, jakby kruszono mi kości, gdy mnie lżą wrogowie moi, mówiąc do mnie co dzień, gdzież jest Bóg Twój? Czemu rozpaczasz, duszo moja, i czemu drżysz we mnie? Ufaj Bogu, gdyż jeszcze sławić Go będę. On jest zbawieniem moim i Bogiem moim. Rozpoczniemy dzisiaj nową serię kazań. To są znów kazania Stewarta Eliota. I tytuł tej serii to Aspekty duchowości. I będziemy poznawać aspekty właśnie duchowości, jak ten tytuł mówi. Będziemy to studiować, żeby nasze życie chrześcijańskie było prawdziwe. Dzisiaj to będzie tylko wstęp do tej serii, wstęp do tego tematu, a przez kolejne tygodnie będzie tych kazań pewnie kilkanaście. Będziemy dalej zastanawiali się nad poszczególnymi aspektami duchowości. Dlaczego w ogóle istnieje potrzeba rozważania tego tematu? Żyjemy w czasach coraz większej powierzchowności. Jest niewielu chrześcijan, którzy głęboko i poważnie zastanawiają się, w jaki sposób praktycznie możemy doświadczać kroczenia z Bogiem. Co to tak właściwie znaczy w naszych czasach, po 2000 lat chrześcijaństwa, w czasach szybkiego rozwoju technologicznego, w erze informacji, w erze wszechobecnego hałasu, pośpiechu, w erze narastającego konsumpcjonizmu, w erze internetu, Facebooka, Skype'a, w czasach, kiedy nie tylko całą Biblię, ale zawartość całej biblioteki możemy zmieścić w kieszeni, w takim urządzeniu, które jest kilkadziesiąt tysięcy razy wydajniejsze niż to, co mieliśmy na biurku 10 lat temu. Co w tych czasach oznacza w praktyce chodzenie z Bogiem? Niewielu chrześcijan zadaje sobie to pytanie, a jeszcze mniej na nie odpowiada. Czytając Słowo Boże, na przykład psalmy albo listy, wyraźnie widzimy, że istnieje cała głębia przeżyć, doświadczeń duchowych, których bardzo niewielu chrześcijan doświadcza osobiście. Większość wierzących nigdy nie doznała tej wielkiej różnorodności doświadczeń duchowych, o których mówi Słowo Boże. Zatem ta seria kazań ma na celu pokazać, że zwyczajni ludzie chodzący codziennie do pracy, zwyczajni ludzie wychowujący dzieci albo mający już dorosłe dzieci, zwyczajni ludzie, którzy codziennie zmywają naczynia, koszą trawnik, chodzą do szkoły, na studia, robią zakupy, ci zwykli ludzie mogą chodzić blisko z Bogiem. Problem jednak polega na tym, że ci ludzie często nie wiedzą, jak to zrobić. I o tym właśnie będziemy mówić. Dodatkowym problemem jest to, że ludzie często nie wiedzą, jak to robić z radością, co postaramy się również odkryć. Tak więc ta seria jest dla tych, którzy mogą powtórzyć za psalmistą. Jak jeleń pragnie wód płynących, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego. Kiedyż przyjdę i ukażę się przed obliczem Boga? Mamy do odkrycia wielki świat duchowego doświadczenia, ale nie wpadając w pułapkę powierzchownych, pustych, złudnych doświadczeń, które są często promowane przez płytkie, powierzchowne nauczanie w tym pokoleniu. Tak więc będziemy w tej serii odkrywać świat, który dla niektórych jest mało znany, świat bliskiego kroczenia z Bogiem. W jaki sposób będziemy zajmować się tym tematem? Istnieje dobry i zły sposób podejścia do tego tematu. Zobaczymy najpierw, jaki jest zły sposób uczenia się bliskiego chodzenia z Bogiem. Wyobraź sobie, że pewnego dnia rozgniewałeś się na swojego wierzącego brata lub siostrę. Twoja złość jest tak wielka, że wybuchasz i nie potrafisz powstrzymać swoich emocji. Mówisz coś, czego w normalnych okolicznościach byś nie powiedział. Prawie każdy z nas, łącznie ze mną, znalazł się w takich okolicznościach. I to, co mówisz, mówisz z emocjami, których w normalnych okolicznościach byś nie miał. Potem żałujesz tego. W sumieniu przyznajesz, że nie powinieneś się tak zachować. Masz świadomość, że zasmuciłeś ducha. Masz świadomość, że twoje kroczenie z Bogiem zostało zaburzone. Co więc wtedy robisz? Co się w większości przypadków wtedy dzieje? W większości przypadków jest krótka przerwa, kiedy odczuwamy wstyd. W końcu może wpierw powierzchownie, a potem z większą powagą przychodzimy do Boga i wyznajemy nasz grzech i ponownie doświadczamy Bożego pokoju, który jest przywilejem chrześcijanina. W idealnej sytuacji udajemy się do osoby, wobec której popełniliśmy grzech, z prośbą o przebaczenie. Ale za jakiś czas zaczynamy się zastanawiać, czy czasem następnym razem w podobnych okolicznościach nie popełnię takiego samego grzechu, czy nie uniosę się niepotrzebnie złością czy gniewem i nie zareaguję zbyt emocjonalnie znów. Czy znów powiem coś, czego później będę gorzko żałował? Tak więc taki chrześcijanin mówi sobie, postanawia sobie, w przyszłości naprawdę muszę kontrolować swoje emocje. I na tym się kończy. Innymi słowy, przeciętny chrześcijanin pokłada całą swoją nadzieję w swojej własnej sile woli. Naprawdę muszę popracować nad moim charakterem. Naprawdę muszę się bardziej kontrolować w przyszłości. I całą nadzieję na przyszłość pokłada we własnej sile woli. Dokładnie taki sam schemat występuje w przypadku upadku chrześcijanina w innych dziedzinach. Wracasz zmęczony do domu, z pracy czy ze szkoły, siadasz do komputera czy smartfona, otwierasz stronę z wiadomościami czy z Facebookiem, zaczynasz klikać. Twoją uwagę przykuwa jakiś ciekawy obrazek, potem następny, jakiś ciekawy albo interesujący, albo śmieszny z pozoru filmik, potem następny, kolejny i tak mija kilka godzin. Potem kładziesz się spać z wyrzutami sumienia, że w taki sposób zmarnowałeś wieczór. Potem mówisz sobie, następnym razem naprawdę muszę się bardziej kontrolować. I na tym koniec. Cała twoja nadzieja na przyszłość leży w twojej własnej sile woli. Albo postanawiasz zacząć regularnie czytać Biblię. Albo przeczytać całą Biblię. Z jakiegoś powodu zaczynasz mieć zaległości. Mówisz sobie, muszę się poprawić. Muszę się pozbierać. Ostateczny rezultat jest taki, że tak naprawdę nic się nie zmienia. Ponieważ wiara w siłę woli nie zmieni twojego ducha. I o tym będzie cała seria tych kazań. Wiara w siłę woli cię nie zmieni. Podejmowanie postanowień noworocznych każdego dnia roku nikogo nie uświęca. To jest zły sposób podejścia do tematu. Poszukajmy zatem dobrego sposobu podejścia do tematu. Otwórzmy list do Filipian, 2 rozdział. To nie jest jedyny pomocny fragment, ale ten fragment pomoże nam zapamiętać, jaki jest właściwy sposób. Werset 12. Przeto umiłowani moi, jak zawsze, nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz pod moją nieobecność byliście posłuszni. Z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. Albowiem Bóg to według upodobania sprawia w was i chcenie, i wykonanie. Ten fragment uczy nas wielu rzeczy. Pośrednio ten werset uczy nas tego, o czym wiele fragmentów Biblii mówi bezpośrednio, że grzesznik nie jest w stanie sam siebie zmienić. Żaden grzesznik nie może sam się zmienić. Ty nie możesz zmienić samego siebie, ja nie mogę zmienić samego siebie. Samą siłą woli nie stanę się lepszym chrześcijaninem, ponieważ jestem grzesznikiem. Wierzymy w całkowitą deprawację. Wszystko, co robię, jest skażone grzechem. Wszystko, czego się dotknę, natychmiast staje się zepsute i nie takie, jakie powinno być. Jedyną osobą, która może zmienić grzesznika, jest sam Bóg. To jest to, co Paweł mówi w wersecie 13. I kiedy Bóg kogoś zmienia, to zmienia go od wewnątrz. Bo zmiana, która nie odbywa się od wewnątrz, nie jest tak naprawdę zmianą. To doprowadza niektórych do nic nie robienia. Innymi słowy mówią, jeśli to Bóg ma mnie zmienić, to ja nic nie będę robił i będę czekał, żeby Bóg mnie zmienił. Niestety tacy chrześcijanie się zdarzają, którzy czekają, aż coś się z nimi stanie. To jednak również zaprzecza temu, co mówi Paweł. Na końcu wersetu 12 Paweł mówi, że jednak my musimy coś robić. To, co ta seria kazań podkreśli, to, że możemy otoczyć się, okryć się środkami, które postawią nas przed Bogiem. Tylko Bóg może zmienić. Tylko Bóg może mnie zmienić. Ale ja mogę otoczyć się środkami, które mnie umieszczą przed Bogiem. Praca musi być wykonana od środka. Ja nie mogę wykonać pracy od środka w moim własnym sercu, ale mogę otoczyć się środkami, które umieszczą mnie przed Bogiem. Wielu chrześcijan żyje jak w liście do Kolosan 2:20, 2:20-23. Jeśli tedy z Chrystusem umarliście dla żywiołów świata, to dlaczego poddajecie się takim zakazom, jakbyście w świecie żyli? Nie dotykaj, nie kosztuj, nie ruszaj. Przecież to wszystko niszczeje przez samoużywanie, a są to tylko przykazania i nauki ludzkie. Mają one pozór mądrości w obrzędach wymyślonych przez ludzi, w poniżaniu samego siebie i w umartwianiu ciała, ale nie mają żadnej wartości, gdy chodzi o opanowanie zmysłów. Należy unikać skrajności. Jedną skrajnością jest mówienie, że moje życie nie jest takie, jakie powinno być. Nie potrafię powstrzymać złości, albo mam złe przyzwyczajenia, albo nałogi. Tak więc nałożę na siebie całe mnóstwo ograniczeń, których nie znajdziemy w Słowie Bożym. I staje się to zaledwie zewnętrznością. Drugą skrajnością jest nic nie robienie, kiedy po prostu czekam, żeby coś się ze mną stało. Biblijne podejście jest takie, że zmiana musi być dokonana przez Boga i każda zmiana, której nie dokona w nas Bóg, nie będzie stałą zmianą. Sam siebie nie możesz zmienić. To Bóg musi cię zmienić. Ale możesz umieścić się w obecności Bożej i istnieją środki, którymi możesz to uczynić. Tak więc w tej serii będziemy rozważać takie rzeczy jak rozmyślanie. Nie jest to coś, o czym się często mówi. Będziemy rozważać modlitwę kontemplacyjną. Może to brzmieć mistycznie, ale jest zakorzenione w Biblii. Będziemy mówić o poście. Będziemy mówić o studiowaniu. Będziemy mówili o samotności. To jest bardzo ważny temat w Biblii. Będziemy mówili o służbie i o innych ważnych tematach. To, co chcę w tym wstępie podkreślić, to, że żadna z tych rzeczy nie jest w stanie cię zmienić. Rozmyślanie nie może cię zmienić. Modlitwa kontemplacyjna mnie nie zmieni. Na pewno poszczenie mnie nie zmieni. Studiowanie mnie nie zmieni, samotność mnie nie zmieni, służba mnie nie zmieni. Tylko Bóg może mnie zmienić od wewnątrz. A te wszystkie rzeczy są wartościowe tylko wtedy, jeśli stawiają mnie w obliczu Bożym. I wtedy oczywiście Bóg działa. Owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, łagodność, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Jest zły i dobry sposób. Są też pewne niebezpieczeństwa, których będziemy musieli unikać po drodze. Na przykład, kiedy będziemy mówili o rozmyślaniu, to podam kilka sugestii, pomysłów. Diabeł natychmiast tę sugestię będzie chciał przekształcić w bezduszną regułę. I to jest niebezpieczeństwo. To jest dokładnie to, co robili uczeni w piśmie i faryzeusze. Otoczyli się setkami, tysiącami reguł, które mówili, że pochodzą z Pisma Świętego, ale nie występowały w pismach. I przekonywali samych siebie, że jeśli będą trzymali się tych reguł czy zasad, to wszystko będzie dobrze. Nawet jeśli nie było najmniejszego dowodu, że w twoim życiu nastąpiła jakakolwiek wewnętrzna przemiana, to dopóki wypełniały się reguły, to wszystko było w porządku. To jest faryzeizm. Faryzeusze poszli jeszcze dalej. Zaczęli używać tych reguł jako środka do oceniania innych ludzi. W końcu to przeradza się w środki manipulowania ludźmi. Faryzeusze myślą tak. Trzeba robić tak i tak. On tego nie robi, więc nie spełnia standardu. Ten wypełnia to i to, więc spełnia standard. I ponieważ mają te reguły, ten ich przestrzega, tamten nie, tamten tak. I mierzą, oceniają ludzi i w ostateczności używają tych reguł, aby wszystkich oceniać według tej samej formy czy wzoru, co jest sprzeczne z naturą Boga i Słowa Bożego. Jeżeli naprawdę wierzysz, że to Bóg zmienia charakter i zmienia charakter od wewnątrz, to możesz odłożyć ciężar uporządkowywania życia innych ludzi. Wielu z nas zapewne nosi ten ciężar. Chcemy mierzyć i kontrolować innych. Chcę, aby środki łaski były postrzegane takimi, jakie są. To są środki, które stawiają nas przed Bogiem. To nie są techniki, to nie są mechanizmy, same w sobie nie mają żadnej wartości, ale są środkami, które stawiają nas przed Bogiem, stawiają nas w obecności Boga i wtedy w naszym życiu dokonuje się cudowne dzieło uświęcenia. I ja w moim własnym życiu chciałbym zostać uwolniony od faryzeizmu, o którym Słowo Boże tak dużo mówi. Istnieją pewne inne niebezpieczeństwa, na które możemy natrafić. Można nauczyć się kroczenia z Bogiem, ale nie widzieć wpływu, jaki to ma na relacje z innymi ludźmi. Gdzie Bóg uświęca grzeszników? Bóg uświęca grzeszników w grzesznym świecie. Dlatego nikt, kto chodzi z Bogiem, nie może być obojętny wobec niesprawiedliwości, albo wyzysku, albo wojny, albo innych strasznych tragedii, które nieustannie widzimy naokoło nas. W czasie naszych rozważań zobaczymy, jak nasze kroczenie z Bogiem wpływa na interakcję ze światem, który nas otacza. Innym niebezpieczeństwem jest to, że możesz być do takiego stopnia zapatrzony w środki, które stawiają cię przed Bogiem, że w tym wszystkim możesz zgubić miłość do Chrystusa. To się staje technicznym chrześcijaństwem. Z drugiej strony możesz czuć się tak odświeżony znajdowaniem się w obecności Bożej, że zaczniesz myśleć, że teraz jesteś lepszy przed Bogiem niż byłeś kiedyś. I zaczniesz zapominać o wartości krzyża i sprawiedliwości Chrystusa, która ci została przypisana. Albo stwierdzisz, że jakiś konkretny środek wywołał tak drastyczną zmianę w twoim życiu, że stwierdzisz, że to jest złoty środek na wszystko i dla wszystkich. Jest jeszcze jedno niebezpieczeństwo. To niebezpieczeństwo mówienia o rozmyślaniu, o samotności, o poszczeniu, o służbie, mówieniu o ich zasługach i mocy, i ważności, i w jaki sposób powinny być praktykowane, a samemu nigdy nie doświadczyć żadnej z tych rzeczy. I może się to stać akademickim wykładem, kiedy będziemy o tym rozmawiać, a nigdy sami tego nie doświadczymy. Pamiętajmy, że te środki nie są odpowiedzią na nasze zło. To Bóg jest odpowiedzią na nasze zło, a te rzeczy będą tylko użyteczne, jeśli nas do Niego prowadzą. Amen.